Eseje o ulubionych książkach. Esej drugi. Trochę książek na półce. Bywa tak, że książki na półce pełnią rolę dekoracyjną. Nie tylko dlatego, że ktoś zapomniał, że w swoich zbiorach posiada ciekawą powieść z gatunku global conspiracy thriller czy urokliwy album o Bieszczadach. Po prostu niektórzy zaopatrują się w jakąś serię, by z założenia nigdy po nią nie sięgnąć, a jedynie po to, by grzbiety opasłych woluminów cieszyły oko wchodzących do naszej domowej biblioteczki. Są to zwykle monumentalne serie wielkich klasyków literatury, nie wyłączając dzieł zebranych jakichś świętych. Rzeczywiście ładnie to wygląda. Być może ja bym poszedł tą drogą dekoracyjną, gdyby nie pewna siostra zakonna. Otóż kiedyś rozmawialiśmy o Bożych rzeczach i ona zaczęła wymieniać różne tytuły książek. Prawie za każdym razem z dumą odpowiadałem: tak, mam tą książkę. Po kilku takich odpowiedziach siostra zapytała: a przeczytał je ksiądz? No nie wszystkie, to znaczy część, właściwie to tylko niektóre. To po co je ksiądz ma? Siostra zostawiła mnie z takim pytaniem. No właśnie, ładnie te moje książki wyglądają. I teraz przed tą siostrą ja też ładnie wyglądałem. Po co mieć, skoro się nie korzysta? Oczywiście, bądźmy realistami. Nie chodzi o to, by wziąć się teraz i przeczytać wszystko, co mamy w domu, bo choć różne posiadamy zasoby, to nie wszystko warte jest naszego czasu i uwagi. Nie wszystkie przecież książki zdobywaliśmy, część została po rodzicach czy dziadkach, a jeszcze inne otrzymaliśmy jako prezenty. Dobra zasada mówi: jest tak dużo książek, że trzeba czytać tylko te najlepsze. Zanim jednak wybierzemy naszą lekturę, trzeba się zmobilizować. Jak to zrobić? Po prostu zrobić. Pamiętam jednego z profesorów, który udzielił bardzo praktycznej rady swoim studentom, którzy narzekali, że nie mogą się zebrać do pisania pracy zaliczeniowej. Powiedział mi wtedy: jak masz pisać, to pisz. Proste, prawda? W innej wersji to brzmiało następujące: praca naukowa to symbioza pewnej części ciała ze stołkiem. Oj, bardzo praktyczne rady. Trzeba mieć więc czas, książkę i ochotę. No i może jakiś dobry stołek. Nie zawsze jest tak, że książka od razu nas wciągnie. Nieraz musi upłynąć trochę czasu. Zanim poznamy bohaterów i klimat czytanej powieści, trzeba trochę się potrudzić. Oczywiście, gdyby okazało się, że po przeczytaniu 3/4 książki wciąż nas ona nie fascynuje, to prawdopodobnie wybraliśmy niewłaściwą książkę. Myślę, że po 2-3 rozdziałach powinniśmy znaleźć się na właściwych torach, inaczej książka powędruje na bocznicę. Ale o jakich książkach ksiądz mówi? O naukowych? No, może z naukowymi jest trochę inaczej. Nie czyta się ich dla rozrywki. Ich lektura ma na celu zdobycie wiedzy, poznanie jakiegoś zagadnienia, a tu trzeba dużo więcej trudu. Zostawmy więc podręczniki i traktaty, a skupmy się na powieściach. Powieść niekiedy przynosi bardzo prostą puentę, przesłanie, które można streścić w jednym czy dwóch zdaniach. Po co więc czytać opasłe tomisko, skoro wystarczy przywołać krótką sentencję? A no właśnie. Otóż znamy bardzo wiele recept na życie. Teoretycznie to my jesteśmy bardzo mądrzy, ale nie zawsze potrafimy przełożyć to na życie. Sięgnijmy po klasykę. Quo Vadis, powieść, za którą Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. To dość gruba książka. Ale sprowadzając całą fabułę do absolutnego minimum, możemy powiedzieć, że chodzi o przekonanie, że nasza wiara ma w sobie niezwykłą moc, nawet prześladowana, odradza się i daje człowiekowi głęboką miłość, nadając życiu ludzkiemu prawdziwy sens. Oto jedna z prawd tej powieści. Może też ważne będzie i to, że wiara musi przejść przez krzyż, że w nim musi być oczyszczona, że dobro zwycięży i tak dalej, i tak dalej. Czy my tego nie wiemy? No ależ tak, są to bardzo podstawowe prawdy, którymi powinna żyć osoba wierząca. A mimo tego, że to wiemy, to o wiele bardziej zakorzenia się w naszej wyobraźni, gdy te teoretyczne prawdy przeżyjemy wraz z bohaterami książki, gdy dotkniemy dramatu ich życia i decyzji, które musieli podejmować. Jeśli książka pomoże nam wejść w losy bohaterów, to znaczy, że jest dobrze napisana, nie jest odrealniona. I wcale nie chodzi o to, że wydarzenia tam opisywane musiały się zdarzyć, ale chodzi o ukazanie uniwersalnych wartości i ludzkich tęsknot, które ubrane w stroje różnych epok, a nawet wysłane w kosmos w powieści fantastycznej, zawsze zachowują swój ludzki wymiar. Bo ludzie od początku dziejów mają bardzo podobne pytania i pragnienia w swoim sercu. To naprawdę się nie zmienia. Kiedy Henryk Sienkiewicz tworzył, trwał czas zaborów, nie było Polski na mapie Europy. Nie było łatwo pisać bezpośrednio o zaborcach i ich rządach, a także o pragnieniu Polaków, by ich ojczyzna wiodła niepodległy byt. Dlatego pisał o krzyżakach, potopie, wojnie z Turkami. Czy chodziło tylko o grzebanie w historii, czy raczej o ukazanie aktualnych problemów, choć ubranych w kostiumy przeszłości? Pisał przecież dla pokrzepienia serc, zapewne sobie współczesnych. Mam przed sobą książkę Sztuka pisania. Są to porady znanych i uznanych pisarzy dla początkujących literatów. I choć nie mam zamiaru w tym momencie namawiać kogoś do tworzenia własnej powieści, to wskazówki te mogą nam, czytelnikom, pomóc w zrozumieniu istoty sprawy. Czym jest i po co jest powieść? W. Adolf Rogers, który jako redaktor odrzucił ponad 10 tysięcy rękopisów, postuluje, by dobrze skonstruować bohaterów. Moim zdaniem w opowiadaniu najważniejsza jest charakterystyka postaci. Jeśli ludzie są prawdziwi, to ich postępowanie i zdarzenia, w których uczestniczą, z pewnością będą interesujące. Pewnie nawet nie zauważamy, jak szybko możemy związać się z bohaterami czytanej przez nas powieści. Niekiedy im kibicujemy, innym razem budzą naszą irytację, a możemy się nawet w nich zakochać. W każdym razie ich prawdziwość, a raczej prawdziwość ukazania ich losów i charakterów wciągają nas, jakbyśmy słuchali opowieści bliskich nam osób. Dobra powieść oddziałuje na emocje. Nie chodzi więc o suchą regułkę, ale przesłanie, którym się przejmiemy. A przejmiemy się tym, co przeżywamy, co dotyka nas do głębi. Pisze o tym Mildred Reid. Uczucie pociąga bardziej niż myśl. Powieść musi więc przemawiać silniej do serca niż do umysłu. Tak silnie, by czytelnik zapomniał podczas lektury o własnym świecie uczuciowym. I może jeszcze jedna rada. Posłuchajmy, co pisze Taylor Caldwell. Autor, który za wszelką cenę niecierpliwie dąży do słowa koniec, nie pisze chyba dobrej książki. Prawdziwy autor prawdziwej książki niechętnie żegna się ze swoimi bohaterami. Stali się częścią jego życia, jego nastrojów, jego marzeń i ciężkich snów. Kiedyś jedna pani reżyser powiedziała, że dobry film to nie taki, po którym jest burza oklasków, ale taki, po którym zapada głęboka cisza. Bo to znaczy, że film się wprawdzie skończył, ale żyje on dalej w sercach i umysłach widzów. Myślę, że podobnie jest z dobrą książką. Żal nam się z nią rozstawać. Tęsknimy za bohaterami, których zdążyliśmy poznać i towarzyszyliśmy ich przygodom. Może dlatego tak bardzo wyglądamy różnych kontynuacji, choć rzeczywiście rzadko zdarza się, by były tak samo dobre jak pierwowzór.